Dzień dobry, pani Moniko.
Dzień dobry, pani redaktor. Witam wszystkich słuchaczy.
Czy to jest pierwsza pani wizyta w Stargardzie?
Pierwsza w życiu. Nigdy tutaj nie byłam. Już żałuję, bo to jest przepiękne miasto. Kilka razy przejeżdżałam, ale nigdy tak, żeby mieć czas, by się zatrzymać. Dzisiaj wszystko też jest w biegu, ale jutro mam parę godzin wolnych. Mam zamiar zwiedzić miasto.
Pierwsza i bardzo emocjonalna dla pani wizyta, ponieważ związana z bohaterką, której osobiście pani nie poznała, ale jednak jesteście sobie bardzo bliskie. Mowa oczywiście o Natalii Szalkiewicz, więc pewnie zupełnie innymi oczami patrzy pani dzisiaj na to miasto, w którym jest pani po raz pierwszy, jak pani wspomniała.
To jest niesamowita sytuacja, pomijając to, że jest bardzo trudną sytuacją dla mnie, emocjonującą i emocjonalną, jest o tyle niesamowita, że ja mam tremę, bo ja do tej pory spotkań autorskich odbywałam setki, jeśli nie tysiące na przestrzeni tych 14 lat mojej przygody z pisaniem, a dzisiaj poczułam już od wczoraj w zasadzie tremę, bo to jest pierwsza historia prawdziwa, którą opisałam, mając relacje bezpośrednio od osób, które tę tragedię przeżyły. Ja zawsze w swoich książkach piszę o rzeczach autentycznych, o prawdziwych problemach społecznych, ale nigdy w ten sposób, nigdy bezpośrednio nikt mi nie opowiedział swojej historii. I to też nie było tak, że pani Wanda się do mnie zgłosiła. To ja zgłosiłam się do niej. Ja wiem, że są różne głosy i te przyjazne i zawsze będą te krytyczne. Także chciałabym podkreślić, że to nie pani Wanda zabiegała o to, żeby powstała historia Natalii w formie literackiej, tylko ja, obserwując walkę Natalii na Facebooku wyłącznie, nawiązałam kontakt wcześniej z Wandą, rozmawiałyśmy troszkę, ale często się zdarza, że ludzie nie wiedzą, jak reagować na chorobę, nawet członków swojej rodziny i się wycofują. A tym bardziej, jeżeli jesteśmy obcy, to też nie chcemy za bardzo wkraczać w tę bardzo intymną sferę czyjegoś życia. I podobnie ja obserwowałam, czasem coś napisałam, pytając o zdrowie, ale nie angażowałam się, by kogoś nie urazić, by nie jakaś struna ta najcieńsza nie została zerwana, dlatego to dzisiejsze spotkanie jest pierwszym, kiedy mogłam dotknąć pani Wandy, pana Zdzisława, kiedy mogłam porozmawiać z Kingą, siostrą Natalii.
Też nie widzieliście się nigdy?
Nie, nie widzieliśmy się. To odległość to raz, ja mieszkam z Łodzi, obowiązki to dwa, ale dzięki internetowi, to jest ta pozytywna strona internetu i Facebooka, mogłyśmy w zasadzie zrobić to, co jeszcze 20 lat temu musiałobyśmy zrobić wielokrotnie się spotykając. Dzisiaj jest to możliwe i właśnie w ten sposób pracowałyśmy. To była ciężka praca w sensie emocji. Jeżeli będę mówiła o tym, że to było trudne, to właśnie w takim znaczeniu, w znaczeniu emocjonalnym, bo i trwała długo, ponieważ pani Wanda musiała o tym wszystkim opowiedzieć mi jeszcze raz, czyli przywołać wspomnienia, te najtrudniejsze, najstraszniejsze chwile i o nich mi napisać. I żeby zachować zdrowe zmysły, mówiąc wprost, to trzeba było robić przerwy między takimi sesjami, podczas których rozmawiałyśmy na temat Natalii.
Jak byśmy mogły zakwalifikować tę książkę, jeżeli chodzi o gatunek? Bo to jest jednak opowieść zainspirowana autentycznymi wydarzeniami, ale jednak jest też sporo fikcji.
Ja po pierwsze nie jestem obiektywna, jeżeli chodzi o ocenę, ale starałam się znaleźć odpowiednie słowo. I chyba teraz stworzę ten gatunek. Baśń obyczajowa. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, kiedy myślę o tej powieści, a musi pani wiedzieć, pani redaktor i państwo, że samemu pisarzowi bardzo trudno ocenić to, co napisał. Jest bardzo krytyczny wobec siebie. To nie jest tak, że jesteśmy podekscytowani i zachwyceni, ekscytujemy się tym, co zrobiliśmy. My się strasznie boimy oceny tego, czy to się spodoba, ktoś nie powie, że to jest w ogóle bez sensu, niepotrzebne nikomu, strata czasu. A w przypadku tej powieści było to o wiele trudniejsze, ponieważ chciałam uniknąć banału. Bo faktem jest, że historia Natalii nie jest historią jedyną. Ludzie chorują, chorowali i będą chorować i będą umierać. Białaczka jest bardzo ciężką chorobą i niestety bardzo częstą. Co 35 sekund na całym świecie ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę. Natalia miała ten najostrzejszy przypadek, tak zwaną siódemkę, ostrą białaczkę szpikową i żyła i tak długo, jak na osoby dotknięte tą chorobą. I musiałam zadać sobie pytanie, jak to przedstawić, by nie była to kolejna historia kolejnej osoby, która opowiada o swojej chorobie. Niektórzy wygrywają i piszą później powieści. I szczerze mówiąc, proszę Państwa, ja nie wiem, jak to się stało, bo ja jestem pisarzem z rodzaju tych, którzy, tak jak Kapuściński, jak Lem, gdy siadali do, oni wtedy jeszcze do kartki, do długopisem bądź do maszyny do pisania, nie mieli pomysłu, wiedzieli, o czym będą pisać, ale nie mieli żadnego konspektu, nie mieli żadnego planu, że teraz będzie to, później to, następnie coś innego. I bardzo podoba mi się ten sposób pracy. Przez wiele lat nie wiedziałam, że właśnie tak pracuję jak oni. Siadam i czekam. I pierwsze zdanie jest kluczowe. Od niego zależy wszystko. I tutaj dokładnie taka sytuacja zaistniała. Z pierwszym zdaniem nie było problemu, bo pierwsze zdanie to jest rozdział poświęcony Natalii, Natalia Niebo, jeden z rozdziałów. Natomiast zaczyna się od Wandy. Ale to pierwsze zdanie o Natalii, gdzie spogląda z okna nieba na dom swoich rodziców, przyszło szybko, a później cała reszta już potoczyła się w tej samej konwencji. W konwencji nieba, w konwencji bajki baśniowej. Każdy z nas ma jakąś wizję Pana Boga, nieba i jak to wygląda, każdy wierzący. I ja zobaczyłam to tak. Niebo nie musi być błękitne, tak jak myślimy. Niebo Natalii, opisywane przez nią, jest niebem różnobarwnym, pachnącym, nawet takim niebem, w którym są jadalne chmurki. Chmurki mają smak waty cukrowej o różnych właśnie smakach owoców. Truskawkowe, malinowe. Kiedy uszczypnie się jeden kawałek tej waty cukrowej z obłoczku, on natychmiast się regeneruje, odrasta i tak bez końca. Niebo Natalii jest wyjątkowym niebem, tak to widziałam, jak i również przedstawiona sylwetka Boga jest zupełnie inna. I od razu pragnę powiedzieć, odpowiadając na potencjalny, hipotetyczny zarzut, że w mojej powieści Bóg jest kobietą. Jak ktoś z Państwa kiedykolwiek widział Boga, to zapraszam. Możemy porozmawiać o tym, jak rzeczywiście wygląda. Każdy może sobie go wyobrażać tak, jak chce. I dla każdego człowieka ma inne znaczenie. Jest kimś ważnym, mniej ważnym, w ogóle nieistotnym. To jest rzeczywiście baśń. Taka jest mój odbiór tego, co stworzyłam. I dzięki temu prawdopodobnie ta książka nie jest taka zwyczajna. Ją się czyta zupełnie inaczej. O zakończeniu nie będę mówiła, bo zależy na tym, żeby jak najwięcej osób przeczytało, żeby promowanie dawstwa szpiku i krwi po prostu się tak pięknie rozpływało po wszystkich, jak dobra energia, którą również ta powieść niesie. Bo choć wydaje nam się, że znamy zakończenie tej historii, to tak naprawdę nie znamy. Ono jest zaskakujące, ono było zaskakujące dla mnie samej, bo ja tego nie wymyśliłam wcześniej, nie wiedziałam, jak ta książka się skończy. Bo w pewnym momencie pisarz traci kontrolę nad swoimi bohaterami, nad tym, w którą stronę pójdzie dana scena, czy w ogóle całość fabuły. To zakończenie było dla mnie ogromnym zaskoczeniem i powiem szczerze, parę razy czytałam to zakończenie już, kiedy dostałam egzemplarz i wzruszałam się bardzo, bo to wszystko, spłynęło nagle, tak jakby właśnie od Natalii, taki przekaz, że tak by to widziała. I to zakończenie jest zaskakujące. Dla Państwa na pewno będzie, skoro dla samego autora było, to dla Państwa również. Ja myślę, że ta powieść jest potrzebna i wierzącym, i niewierzącym. Każdy, kto ponosi tak olbrzymią stratę, jak strata dziecka, czy kogoś z bliskiej rodziny, kogoś dla nas najważniejszego na świecie, to chciałby wiedzieć, że temu komuś jest gdzieś dobrze. Gdziekolwiek jest, to chcemy wiedzieć, że jest mu dobrze. I to taka wartość dodana, niezamierzona tej powieści. Ja dopiero później pomyślałam, że to może być ulga dla tych wszystkich rodziców, którzy stracili swoje dzieci. Ja bardzo dokładnie wiem, o co chodzi, jak to jest, bo mój mąż taką stratę poniósł i wiem, co to znaczy. I myślę, że taka świadomość, taka wiedza, choćbyśmy mieli pewność, że to jest iluzja, to wybieramy iluzję, bo sprawia, że czujemy się lepiej z myślą, że nasz bliski jest gdzieś i na nas patrzy, czuwa nad nami, już jesteśmy spokojni.
Ta książka na pewno była potrzebna rodzinie Natalii, a była potrzebna też Pani. Czuje Pani, że to był ten moment, żeby po tych 17 książkach napisać właśnie taką?
Tak, ja myślę, że ona była potrzebna, żebym zrozumiała to, czego na szczęście zrozumieć nie mogę, bo jestem szczęśliwą matką i takie dotknięcie tematu, ale to jest tak, jakbym przez szybę go dotykała, jakbym przez szybę poznawała ten problem. Ale tych emocji było tak wiele w rozmowach z panią Bandą, że ja czułam jej ból, jej rozpacz, jej smutek. Kiedy rozmawiałyśmy na czacie, ja też musiałam odpocząć od tych emocji, bo płakałam razem z nią i robiłyśmy sobie duże przerwy. Zawsze ja decydowałam o tym, czując emocje, mówię: pani Bando, już koniec, na dzisiaj dosyć, proszę już coś zrobić dla siebie, odpocząć od tych wspomnień. I też musiałam to po swojemu przetrawić. Ta książka jest potrzebna mnie, bo to jest kolejna ważna historia. Taki smutek tak bliski, tak blisko i bliski jednocześnie mnie, chyba był mi potrzebny. Bo znam parę matek, które straciły dzieci, ale to jest oczywiste, że one o tym nie chcą mówić. Mimo że moja przyjaciółka, z którą się przyjaźnię od 11 lat, straciła córkę, to my nigdy nie odbyłyśmy takiej rozmowy: siadaj i ja ci teraz powiem. Ja znam wiele faktów, ale nigdy nie odbyło się to na zasadzie takiej spowiedzi. Rodzic chyba nigdy nie jest gotowy na to, by tak otwarcie o tym opowiadać. Trzeba wielu, wielu lat, by się z tym oswoić. A i tak to oswajamy sytuację, ale nigdy nie godzimy się z tym, co się wydarzyło. A jeżeli chodzi o odbiór tej książki, to wydaje mi się, że właśnie rodzice, którym jest dedykowana ta powieść, jest dedykowana Natalii, ale wszystkim rodzicom, którzy stracili swoje dzieci, być może odczują coś w rodzaju ulgi, poczują spokój dzięki tej wizji nieba. Nie ma gorszej tragedii na świecie niż pochowanie swojego dziecka. Ja nie zapomnę słów pani Wandy, która w pewnym mailu napisała mi, że właśnie jest na cmentarzu i stoi w miejscu, w którym nigdy miało jej nie być, nad grobem swojego dziecka. I to są słowa, które jakby definiują nam to, co w życiu jest najważniejsze. One przewartościowują cały świat, dokonują takiej kompletnej, to tak jak taka, mnie się to kojarzy z dekapitacją. Ucinamy czemuś głowę i zaczynamy wszystko od początku, bo okazuje się, że to, co nam spędzało sens powiek, to jest nic nieznacząca pierdoła, a te pierdoły pochłaniają nam całe nasze życie. I też temu miała służyć ta powieść, żebyśmy przestali skupiać się na tym, co dla nas jest bardzo ważne, na przykład, że nam się paznokieć złamał, że mamy za wysokie czoło, za niskie, że mamy za krótkie włosy, za długie, bardzo kręcone albo za proste, albo mamy 5 kilo więcej, chciałybyśmy przytyć, a nie możemy. To są rzeczy, zwłaszcza dla nas kobiet, frapujące, ale nieważne. Bo tak jak w którymś momencie Natalia w książce mówi o tym wprost, że przejmujemy się tym czy tamtym, to ona zaprasza na jeden dzień na hematologię, na chemioterapię. Uciekniesz stąd szybciej niż wszedłeś, bo dopiero tam można zobaczyć, co to jest tragedia.
W tej książce pojawiają się również inni dziecięcy bohaterowie. Dlaczego akurat ci, a nie inni?
Ja zawsze...
To są autentyczne historie.
Tak, to są autentyczne historie i mówimy tutaj o bardzo znanych przypadkach, znanych w całej Polsce, przypadkach bestialskiego zamordowania małych dzieci przez swoich rodziców lub ich konkubentów. Ja zawsze, kiedy piszę jedną książkę, już mam pomysł na kolejne. I było również tak w tym przypadku. Miałam napisać książkę o dzieciach zamordowanych przez swoich rodziców w bestialski sposób. Tak jak sprawa Michałka, który został utopiony w jeziorze, w rzece przez swojego ojczyma, wrzucił go razem ze swoim kolegą na raz, dwa, trzy, wrzucili go jak worek ziemniaków, bez żadnych emocji, bez refleksji. Tego czterolatka, pięciolatka wrzucili go do wody, jeszcze żył, kiedy go wrzucali. I takich historii jest mnóstwo. I taką książkę chciałam napisać, ale później też nagle, niespodziewanie, przyszła do mnie myśl i też myślę, że to Natalia tak to poprowadziła. Napisz, pokaż kontrast, pokaż różnicę między rodzicem a rodzicem. I temu służy to zestawienie. Natalia się nimi opiekuje, tymi dziećmi, tam gdzie jest, czyli w niebie. I ja z jednej strony pokazuję rodziców, którzy oddaliby własne życie w zamian za życie dziecka i pokazuje rodziców, dla których życie dziecka nic nie znaczy. Dzisiaj często, powiem to z pełną odpowiedzialnością, ma wartość 500+, w przypadku rodzin patologicznych, bo są rodziny, którym bardzo pomaga ten dodatek, ale niestety są rodziny, które nie wykorzystują tych pieniędzy właściwie. I dziecko jest tyle znaczy, ile co miesięczna wypłata tego świadczenia. I chciałam to pokazać, że można kochać i można nie wiedzieć, co to jest miłość. Ja też nie oceniam, dlatego też w tej powieści starałam się znaleźć przyczyny, dlaczego tak się dzieje w przypadku tych rodziców, tych potworów, że wszystko ma swój powód i skąd się bierze. Idzie i bierze się z domu rodzinnego. Dlatego też, żeby uczciwie podejść do tematu, nie oceniać, nie wydawać wyroków, nie stygmatyzować. Starałam się też to wyjaśnić. Tu jest kontrast, jak można kochać i jak można nic o miłości nie wiedzieć.
W takim razie zachęcamy naszych słuchaczy do zapoznania się z powieścią Kolorowych snów autorstwa pani i zapraszamy do Stargardu częściej.
Dziękuję bardzo. Będziemy omawiać niedługo sprawę wizyty w Szczecinie, więc komu się nie udać być dzisiaj, to zapraszamy do Szczecina. O wszystkim będziemy informować ja i Wanda Szalkiewicz na swoich profilach facebookowych. Odwiedzajcie nas Państwo, my chętnie z Wami porozmawiamy.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie.